Szanowni Państwo, nie tylko Radio Podlasie, 22-3 rozgłośnie, niezrzeszone, niesieciowane stacje diecezjalne, co ma swoje fundamentalne znaczenie, o czym za chwilę powiem, doszło, jak doszło w ogóle do powstania stacji diecezjalnych. Otóż dzisiaj mówimy o 25-leciu Katolickiego Radia Podlasie, mówimy o tak naprawdę 25-leciu ustawy medialnej, bo ta ustawa o radiofonii i telewizji jest ustawą 92 roku, ale wcześniej powstała ustawa, wcześniej, bo jeszcze Sejm 10 kadencji, 17 maja 1989 roku przyjął pakiet trzech tak zwanych ustaw wyznaniowych, wśród nich ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. I to właśnie w tej ustawie w rozdziale 8 zapisano, zagwarantowano, określając stosunki państwa z Kościołem katolickim, zagwarantowano możliwość wydawania prasy, książek, druków, posiadania wydawnictw, agencji informacyjnych, zakładów poligrafii, prowadzenia kolportażu i właśnie prawa do emitowania w programach mediów publicznych, mszy świętej i własnych audycji, a także zakładania i używania urządzeń radiokomunikacyjnych przeznaczonych do nadawania programów radiofonicznych, telewizyjnych oraz uzyskiwania na ten cel niezbędnych częstotliwości. Właśnie z tego prawa do używania urządzeń radiokomunikacyjnych i starania się o własne częstotliwości wyrosły rozgłośnie diecezjalne. Diecezjalne i archidiecezjalne. Także radiowe stacje kościelne rozpoczęły działalność od początku lat 90. jeszcze przed powołaniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jeżeli sięgniemy wstecz, to historia nie zaczyna się w roku 89, ale w sierpniu roku 80. Bo to właśnie tam, w Gdańsku, na bramie stoczni, jeden z postulatów Solidarności dotyczył możliwości dostępu Kościoła do mediów. Jeżeli dzisiaj mówimy o wolności mediów, wolności prasy, jeżeli toczymy dyskusję na temat zaangażowania Kościoła w media, na temat dostępu Kościoła do mediów, jeżeli mówimy o tym, czy programy katolickie powinny być w mediach publicznych, jeżeli mówimy o tym, czy diecezje na pewno to są te organizmy, które powinny mieć swoje programy, przecież to nie są nadawcy, no to sięgnijmy do początków naszej wolności, do Solidarności, do sierpnia 80 roku, bo właśnie tam jeden z podstawowych postulatów dla wolności to była gwarancja dostępu Kościoła do mediów, bo to gwarantowało wolność sumienia. Nie chodziło o jakiś gest w stronę Kościoła, w stronę hierarchii. Chodziło o zaspokojenie podstawowych duchowych, ludzkich potrzeb, czyli możliwość przekazu przez nowoczesne media, przez media elektroniczne, również dobrej nowiny. Ale tutaj zobaczmy, to nie tylko kwestia mszy świętej w programach publicznych. To kwestia rozgłośni kościelnych, przekazu informacji. To nie tylko kwestia ewangelizacji, chociaż jak szeroko będziemy rozumieli ewangelizację, to wszystko może być ewangelizacją, ale takiego bezpośredniego komunikowania, która legła u podstaw budowy wolnej Polski. Proszę Państwa, na tej podstawie radiowe stacje kościelne rozpoczęły działalność od początku lat 90. jeszcze przed powołaniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a więc stacje decyzyjne są starsze niż sama Krajowa Rada. To się nieczęsto zdarza, bo to Krajowa Rada wszystkie koncesje późniejsze wydała. Ale na początku lat 90. działało około 60 stacji. to były na tej podstawie, na tej podstawie ustawy 17 maja 89 roku. To były stacje diecezjalne, archidiecezjalne, stacje parafialne, również stacje zakonne. Przypominam, że wtedy redemptoryści już nadawali, czyli ojciec Tadeusz Rydzyk, ale również franciszkanie z Niepokalanowa zakładali telewizję. W pierwszym procesie koncesyjnym, tak właśnie, czyli to był dopiero 28 czerwca 1993 roku, wziął udział dwa zakony i wtedy to była warszawska prowincja redemptorystów oraz kuria prowincjalna ojców franciszkanów z telewizją Niepokalanów. Proszę Państwa, diecezje i archidiecezje Kościoła katolickiego posiadają obecnie 45 koncesji radiowych i parafialnych. Inne podmioty, w tym parafie zakony, mają 6 koncesji i nadawany jest także jeden program o charakterze uniwersalnym. Ale tu dzisiaj ksiądz dyrektor mówił, że tak zwana grupa niezależnych to jest zaledwie 23 podmioty, 23 rozgłośnie. Otóż tak się stało i to również na początku procesu koncesyjnego, że i wtedy 45 stacji niezależnych, przecież diecezjalnych, archidiecezjalnych, parafialnych było wydanych. Krajowa Rada później wydawała mnóstwo koncesji na rozgłośnie lokalne. Wydawało się, że ta lokalność będzie realizowana właśnie przez politykę koncesyjną. Tymczasem, jak się okazało, rynek i tak skonstruowana ustawa umożliwiły czy spowodowały tak zwane sieciowanie. Sieciowanie, czyli zbijanie w duże grupy medialne tych mniejszych stacji lokalnych ze względu na to, że bardzo trudno w polskich warunkach utrzymać stację lokalną z tak małego rynku reklamowego, jakim jest rynek lokalny. Te procesy postępowały i cały czas postępują i doprowadziły do tego, że dzisiaj mamy 3 duże sieci radiowe i właściwie stacji lokalnych, tych prawdziwie lokalnych, niezależnych, mamy jak na lekarstwo. Ale tutaj wyjątkiem na tej mapie, jeżeli mówimy o tendencjach, są właśnie stacje diecezjalne. Nie wszystkie, część jest sieciowana. Część z tych 45 to jest sieć Plusa, Voxa, później się łączą, rozchodzą. Jak pokazuje doświadczenia, mówiąc doświadczenie, mówię o monitoringach Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, znacznie lepiej misje lokalności. Proszę zwrócić uwagę, nie mówię tutaj o ewangelizacji, tylko mówię o misji lokalności, o czymś, co należy do rozgłośni koncesjonowanych. To nie jest zadanie przecież, zadanie rozgłośni diecezjalnych. Więc misje lokalności najlepiej pełnią właśnie te stacje niezależne. Widzę tutaj pana Mateusza Dziedyszyckiego. Tak samo jest z Radiem Warszawa, kiedyś Radiem Warszawa Praga. Jest ileś tych rozgłośni, które się wyróżniają. Wyróżniają właśnie typem prowadzonej działalności i dotarciem do swoich słuchaczy. Mówiła o tym pani marszałek, ale ja widzę to i potwierdzają te badania. W Polsce nie ma, bardzo trudna sytuacja jest z radiami lokalnymi i tu rozgłośnie diecezjalnie doskonale tą misję społeczną wypełniając, prowadząc informację lokalną, docierając do lokalnych odbiorców, oferując lokalne informacje, ale tak samo nie ma w ogóle w Polsce tak zwanego radia środowiskowego. Na świecie takie radia środowiskowe się rozwijają, są tworzone przez określone grupy, przez określone środowiska, adresowane, robione i adresowane do tych środowisk. W Polsce nie ma. Poza wyjątkiem, właśnie radiem diecezjalnym. Jest to określone środowisko, skupia określonych ludzi, adresuje swój przekaz, tworzy swój przekaz z konkretnym profilem. I to jest też siła, czyli radia diecezjalne nie tylko ewangelizują, nie tylko nie tylko tworzą serwisy i pełnią tą misję lokalną, ale także środowiskową. Jeżeli badałem kiedyś, jakie jest odniesienie, uwagę, jak czułe są rozgłośnie radiowe wszystkie, oferta radiowa na potrzeby ludzi starszych na przykład. No tutaj wybijało się właśnie oferta rozgłośni diecezjalnych. Coś, co jest niewypełnione przez rynkowe, komercyjne stacje nadające głównie muzykę i głównie muzykę młodzieżową. Więc mówiąc to wszystko w kontekście 25-lecia Katolickiego Radia Podlasia, radio, do którego w latach 90. parę razy jeździłem, widziałem, oglądałem, zafascynowany byłem dynamiką rozwoju, nowoczesnością tego radia diecezjalnego. Mówiąc to w kontekście tego konkretnie radia, mówię o wszystkich niezrzeszonych stacjach diecezjalnych, że wypełniają misję, o której mówimy, a tutaj dzisiaj dodatkowo jeszcze będziemy mówić o tym, że tworzą i kształtują politykę historyczną. Dziękuję bardzo.